Andrzej Potocki w studio, Tygodnik w sieci, a przy telefonie Wojciech Pokora. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry.
Wojciech Pokora, dziennikarz Lublin. Powiedz, jak wygląda kampania wyborcza w Lublinie i w województwie lubelskim?
No, w Lublinie podejrzewam, tak jak w całej Polsce, jeździ konwój wstydu. Politycy głównie dwóch opcji, czyli Wspólnego Komitetu Platformy i Nowoczesnej i PiS, królują w sondażach. Wielkich skandali na szczęście nie ma, ale trochę się dzieje. Bardzo dużo w kampanii wykorzystywana była sytuacja sprzed tygodnia, czyli Marsz Równości i kontrmanifestacja, która się w Lublinie pojawiła. Ostatnio na tapecie jest też temat, który ogólnopolsko wybrzmiał, czyli zakup lotniska w Radomiu, jaki to będzie miało wpływ na samorząd lubelski i na to, co będzie z lubelskim lotniskiem. Więc to są takie najgorętsze tematy, które teraz obowiązują już na końcu kampanii wyborczej.
Kto jest kandydatem PiS-u, a kto jest kandydatem Platformy Obywatelskiej?
Jeżeli chodzi o Lublin, to jest tak. Formalnie kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta nie ma, bo Krzysztof Żuk, który jest szefem struktur Platformy, ma swój komitet wyborczy i startuje z własnego komitetu, no ale jest szefem Platformy, więc każdy go traktuje jako kandydata Platformy i w sondażach ma największe szanse, jest urzędującym obecnie prezydentem Krzysztof Żuk. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest poseł Sylwester Tułajew. Jest też wysoko w sondażach, które się pojawiają w różnych mediach w Lublinie, Jakub Kulesza, który jest kandydatem Kukiz 15. I mamy na przykład wśród kandydatów Mariana Kowalskiego z bardzo sondażowo małym poparciem, ale jak wczoraj gościła w Lublinie Beata Szydło, to mówiła, że wyborów nie wygrywa się sondażami, więc chyba każdy ma jeszcze szansę.
Beata Szydło była w Lublinie, a jakie szanse ma kandydat Prawa i Sprawiedliwości?
Z tych sondaży, które są publikowane w mediach i robione są przez poszczególne media, wygląda tak, że Krzysztof Żuk prowadzi w sondażach. Ja patrzyłem na sondaż przed chwilą, który się pojawił na Dzienniku Wschodnim. Nie wiem, w jaki on jest sposób robiony, ale na drugim miejscu w tym sondażu jest Jakub Kulesza, na trzecim Sylwester Tułajew. Myślę, że to nie jest prawdziwe i że Sylwester Tułajew ściga się z Krzysztofem Żukiem i tak jest traktowany w Lublinie.
Ale jest tak, że na pewno będzie druga tura wyborów, czy też nie?
Sondażowo nie, ale no, poczekamy do poniedziałku. Wygląda na to według sondaży, że może się wszystko rozstrzygnąć w pierwszej turze, jeżeli chodzi o wybory w Lublinie.
A w Lublinie w czasie wyborów do Sejmu wygrała Platforma Obywatelska?
W Lublinie w wyborach ostatnio wygrywa PiS. W tamtym wyborach samorządowych, na przykład jeżeli chodzi o sejmik, o który też bardzo duża batalia się toczy i gdzie też PiS bardzo blisko jest koalicji Platformy Nowoczesnej, było tak, że wygrał PiS formalnie, ale zabrakło mu miejsc w sejmiku, żeby samodzielnie rządzić i Platforma stworzyła koalicję razem z PSL-em. I mimo, że wygrali formalnie, no to nie byli większością w sejmiku, więc teraz też będzie taka gorąca batalia o to, żeby w sejmiku jednak albo rządzić samodzielnie, bo nie wygląda na to, żeby można było mówić o jakiejś koalicji. Chociaż wczoraj pojawiły się jakieś głosy o tym, że prezes mówił o tym, że nie wyklucza koalicji z SLD, ale nie wiem, na ile to jest prawdziwa informacja. Widziałem tylko dzisiaj w internecie.
To był wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Polsat News. Rzeczywiście powiedział, jeżeli będzie to służyć dobrej zmianie, to nie wyklucza takich koalicji. Ale z tego, co mówisz, ta kampania wyborcza w Lublinie jest kampanią letnią.
Znaczy letnią to ona do końca nie jest. No, trochę się dzieje. Mieliśmy na przykład w Chełmie 2 dni temu taką sytuację, gdzie dwóch posłów PiS weszło do Urzędu Miasta i do spółki podległej z kontrolą poselską i przy okazji szukania nieprawidłowości, które zgłosili im mieszkańcy, trafili na to wyglądało pijanego radcę prawnego, który miał ich obsłużyć, więc przy okazji sposób zarządzania urzędu został właśnie w ten sposób przedstawiony, że pijani ludzie i niekompetentni zarządzają miastem. No u nas jest o tyle gorąco, że nie wiem, giną billboardy na ulicach. W tamtym tygodniu było dość gorąco, bo to też było traktowane jako element kampanii wyborczej, czyli to, co się działo wokół Marszu Równości. Urzędujący prezydent na początku się na niego zgodził, później go zabronił. Sąd musiał się godzić na to i to w kampanii było bardzo wykorzystywane, że prezydent nie jest w stanie podejmować decyzji. Wydaje się, że podjął w końcu ostatecznie taką, która była decyzją słuszną, bo jak pokazała potem sytuacja, dantejskie sceny działy się w Lublinie. Więc to był taki element chyba najbardziej gorący, jeżeli chodzi o kampanię. Jeżeli można go traktować jako element kampanii, no na pewno był w ten sposób wykorzystywany.
Byłeś i obserwowałeś to, co się działo w czasie Marszu Równości?
Znaczy ja obserwowałem go z różnych źródeł naraz, bo z racji też zawodowych przygotowywaliśmy relacje, więc cały śledziłem, widziałem, jak to mniej więcej wyglądało w różnych źródłach i no marsz z jednej strony nie był w stanie przejść tą trasą, która była zgłoszona. Kontrmanifestacja, która była zgłoszona jako też kontrmanifestacja w jednym miejscu ruszyła razem za tym marszem, więc za chwilę się okazało, że jest nielegalnym zgromadzeniem. Policja zaczęła interwencję w momencie, kiedy zaczęło się fizyczne jakieś przepychanki. Chyba zamiast rozwiązać ten marsz i nie dopuścić do eskalacji, doszło do bijatyki. No i chyba najbardziej kontrowersyjna to była trasa marszu, ponieważ marsz ruszył przez samo centrum Lublina. Była bardzo ładna pogoda. Mieszkańcy wyszli na ulicę nie w celu protestowania swoich poglądów, tylko żeby odpocząć i zostali zamieszani w to, co się wydarzyło pomiędzy dwoma grupami. Też trzeba zaznaczyć, bo to też wynika z tego, co policja podawała w statystykach, że to jedna strona była tą, która najbardziej agresywnie reagowała, czyli kontrmanifestacja, bo nie zatrzymano nikogo z członków manifestacji tej Marszu Równości. Lublin po przebudowie centrum w tej kadencji Krzysztofa Żuka niestety Plac Litewski nie jest miejscem, na które można wjechać ciężkim sprzętem, ponieważ są zrobione fontanny, jakieś różne elementy podziemne, które uniemożliwiają wjazd jakiegokolwiek sprzętu w to miejsce, więc policja musiała objechać ścisłe centrum miasta. No i to był ten moment, w którym doszło do największych zamieszek, kiedy sprzęt odjechał dookoła. Myślę, że nie przemyślano trasy.
Powiedział Wojciech Pokora. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Lublina. Myślę, że usłyszymy się w poniedziałek na antenie, żeby podsumować to, co zdarzy się w tych wyborach samorządowych w Lublinie i w województwie lubelskim. Wszystkiego dobrego. W studiu Andrzej Potocki, który z Warszawy i z Gdańska obserwuje wybory samorządowe i co?
Taka jeszcze drobna uwaga do Lublina, to niemiecka prasa rozpisywała się o tym marszu tęczowym, a konkretnie Die Welt, który bardzo chwalił zachowanie policji, interwencję przeciwko narodowcom. No do tego stopnia był to artykuł pochwalny dla Lublina, moim zdaniem w cudzysłowie, że stwierdziła autorka artykułu na końcu: Lublin to jest europejskie miasto.
A policja nie była pisowska w tym artykule?
Nie, policja była neutralna, taka jaka powinna być, tylko sam ten epitet europejskie miasto w kontekście przemarszu środowisk LGBT homoseksualnych wydaje się co najmniej śmieszny, bowiem żeby awansować do tego zaszczytnego miana europejskiego miasta należy przeprowadzić, widać, 16 w miarę sprawnie i do końca marsz mniejszości seksualnych i wtedy dostaje się rangę Europejczyka, według oczywiście niemieckiej prasy. Ale to taka dygresja odnośnie tych wyborów samorządowych w Lublinie.
W czasie tych wyborów samorządowych w kampanii nagle wystrzeliły taśmy.
Tak, taśmy zawsze lubią strzelać. Przed momentem, przed samym finałem wystrzeliły także tutaj. No ale mówiąc szczerze, to taśmy pierwsze odpalili zwolennicy opozycji. Prawo i Sprawiedliwość broni się, zwolennicy opcji rządzącej, media sprzyjające opcji rządzącej z kolei wypuszczają kontrtaśmy, których jest oczywiście dużo więcej. O, cała ta operacja taśmowa wydaje mi się wcale na dobre Platformie Obywatelskiej nie wyszła, bowiem te materiały przeciwko premierowi Morawieckiemu są, że tak powiem, wątpliwej jakości w sensie emocjonalnym, w sensie tego przekazu i domniemanego przekazu, jakoby premier Morawiecki miałby być tym złym politykiem i tym złym człowiekiem, który występuje negatywnie na tych taśmach. Nic tam takiego znowu wielkiego nie było, poza tą może jedną rzeczą, kiedy on proponował pieniądze dla Aleksandra Grada w formie jakiejś tam nagrody. I tak do tego nie doszło, tylko pamiętajmy, że wtedy premier Morawiecki nie był premierem, tylko był menedżerem potężnego banku, jak na polskie warunki. I jako prezes korporacji, czy szef korporacji startuje z innych pozycji do polityków, negocjując z politykami, aniżeli zwykły obywatel. Wykazał się tutaj lojalnością w stosunku do swojej korporacji, a takie było jego zadanie. W związku z tym ja bym go tak do końca za to nie potępiał. Bardziej bym potępił polityków PO, czy powiedzmy sobie te środowiska Platformy Obywatelskiej, które tego Aleksandra Grada dosłownie wystawiały do tego, żeby mu te pieniądze dać. Także inicjatywa płynęła z tamtej strony. No i do tego dochodzą jeszcze te fragmenty taśm dotyczące Radka Sikorskiego, które były kompromitująco śmieszne, bowiem używane tam były sformułowania stwierdzające jasno, że środowiska Platformy Obywatelskiej poniekąd gardzą Radosławem Sikorskim jako osobnikiem o mentalności obrotowej, czyli po prostu zmieniającym strony jak chorągiewki i tutaj już padały wulgaryzmy, nie będziemy ich cytować, że stara się także, żeby dla swojej własnej kariery każdemu zrobić dobrze. Jednym słowem to mi się wydaje, to jest bardziej kompromitujące dla opozycji niż ta cała historia z Morawieckim, no ale to był początek, potem już był zalew tych taśm. W ogóle odnoszę, reasumując, wrażenie, że taśmy się trochę już przejadły i zarówno ten atak opozycyjny na premiera Morawieckiego za pomocą tych taśm, a potem rozwinięcie tematu przez media sprzyjające opcji rządzącej w zasadzie nic nie zmienia w punktacji wyborczej, w sondażach wyborczych. Dla mnie osobiście, no, mówię swoje zdanie, staje się to już trochę nudnawe, bowiem naprawdę trudno jest przebić mocą emocjonalnie treść tych taśm, która była w pierwszym rozdaniu afery taśmowej i rzeczywiście obecnie ta tak zwana afera taśmowa tak naprawdę to stanowi tylko tło całej kampanii wyborczej i sądzę, że nie będzie miała i nie ma większego wpływu na notowania kandydatów.
Chociaż parę elementów ciekawych oczywiście z rozmów na przykład byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka.
A ciekawostki, tak.
I trochę mechanizmów politycznych też poznajemy, że to, co widzimy i to, o czym mówimy, nie zawsze jest tym, co tak naprawdę jest, bo my nie jadamy w restauracji Sowa i Przyjaciele.
No też jako ciekawostkę można powiedzieć, że ta ostatnia taśma, która wyszła o Waldemarze Pawlaku, była nie nagrywana w restauracji Sowa i Przyjaciele, tylko wiele wskazuje na to, że jest to taśma pochodząca prosto z gabinetów rządowych KPRM-u, bądź też z biura Waldemara Pawlaka, które on miał w Ministerstwie Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży, a to by znaczyło otwarcie nowego rozdziału w temacie taśm, że będą taśmy nie tylko Sowa i Przyjaciół, ale w tej chwili taśmy z wewnętrznych rozmów, które miały miejsce na terenie ośrodków rządowych, takich jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czy też Ministerstwa, co niewątpliwie może być ciekawe. Natomiast jeszcze wracając do tej końcówki tych taśm, do tych ostatnich publikacji, to jak gdyby są one potwierdzeniem tego, co wszyscy wiedzieli, wszyscy, którzy się interesują polityką. Wiadomo, że PSL jest, zawsze miała jakieś takie, jak to mówią Niemcy, Neigung, czyli taką złą skłonność do, połączoną z sympatią do Rosji, i to jak gdyby znajduje, i to znajduje potwierdzenie w rozmowach tych taśmowych. I to tam w zasadzie to takie potwierdzenie tego, co było wiadome, ale niewątpliwie jest to jakąś to wartość mimo wszystko wnosi do poznania naszej kuchni politycznej, do tego, kto jest kim w naszym życiu politycznym.
Powiedział Andrzej Potocki. Na zegarach godzina 7:33.